poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w takiej podwieczorkowej już porze niedzielnej. W naszym studiu dzisiaj poznańska posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa bardzo serdecznie.
Powiedziałbym kobieta na walizkach, tak gdybym miał w dwóch słowach spuentować Pani życie. I to także takie bardzo świeże uzasadnienie dla tego określenia. Wielkanoc tuż za nami. Pani spędzała w bardzo nietypowym miejscu. Kierunek nieoczywisty, Liban.
Tak, nieoczywiste, ale tak się złożyło życie mojej młodszej córki, że czasowo tam przybywa, służbowo. No i pojechałam zobaczyć się z nią, z jej mężem, z moją wnuczką i z drugą córką, która z kolei czasowo przebywa w Amsterdamie, ale też przyjechała do Libanu na tę Wielkanoc.
Dzieci pani się rozjechały po świecie.
Tak, tak, ale nie na dobre. Mhm. Takie jest dzisiaj życie. Taki świat.
Wróćmy do tego Libanu. Mnie to fascynuje. To nie jest, tak jak powiedziałem, oczywiste miejsce na spędzanie Wielkanocy. Tam ta Wielkanoc jest inna?
Liban jest w ogóle przepięknym krajem i niestety dotknięty potwornym kryzysem finansowym spowodowanym przez elitę polityczną kraju, która po prostu jest niestety skorumpowana i doprowadziła do tego kryzysu już 3 lata temu. Jest potworna inflacja. Także przykre to, ponieważ Libańczycy są szalenie przyjemnym narodem.
Taki w ogóle patchworkowy naród.
Tak, to patchworkowy, wiele religii.
Wiele nacji.
Te religie mają zagwarantowane kwoty w parlamencie, także teraz 15 maja są wybory i będzie określona ilość chrześcijan, określona ilość muzułmanów różnych tych
wyznań
reprezentowana w tym parlamencie. No mam nadzieję, że Liban wyjdzie ze swoich problemów. Ja byłam w Libanie w 1969 roku jako dziewczynka mała i wtedy był to okres bardzo dostatni dla tego kraju i to było jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi, jakie widziałam i jakie można sobie i dzisiaj wyobrazić. Stoimy na plaży, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie jest szmaragdowe morze, ludzie się kąpią, podnosimy głowę do góry i widzimy ludzi jeżdżących na nartach z gór libańskich. Naprawdę bardzo ciekawy kraj, miasta, które sięgają 7000 lat przed naszą erą, zamieszkały do dzisiaj.
A Wielkanoc gdzieś było widać w jakichś
tak, ponieważ ja mieszkałam w części chrześcijańskiej Bejrutu, także ta Wielkanoc była obchodzona, aczkolwiek nie tak ekspresyjnie może jak na przykład w Hiszpanii, gdzie przez tydzień odbywają się procesje różnego typu.
No, pani zaczęła mówić o tych swoich wojażach światowych, no, ale całe pani dzieciństwo jest tak naprawdę dzieciństwem poza w dużej mierze krajem. Pierwsze 4 lata życia spędziła pani w Egipcie.
Tak.
I napisała mi pani, że o dziwo dużo pamięta z tego
tak,
czasu.
Tak, tak. Sama się dziwię, że tak dużo pamiętam. Może dlatego, że po powrocie do Polski był kontrast i może te wspomnienia się utrwaliby. A
tak,
może
szczególnie
po prostu
jak się wraca do szarej perelowskiej rzeczywistości z tamtego świata.
Tak, tak. No, moi rodzice oboje pracowali w polskich liniach oceanicznych i mój ojciec po moim urodzeniu został wysłany do Port Saidu, żeby tam prowadzić biuro polskich linii oceanicznych, bo wtedy we wszystkich portach świata znaczących funkcjonowały biura tej firmy żeglugowej, która całkiem mimo PRL-u się dobrze miała wtedy i jak na tamte warunki dobrze funkcjonowała. Tak mi się wydaje. Także ja wzrastałam. Pierwszą rzeczą, jaką nauczyłam się pisać, to było PLO. I rysowałam statki i mieszkałam nad morzem i nie wyobrażałam sobie, że będę kiedyś nie mieszkać nad morzem, ale przyjechałam na studia do Poznania i już tu zostałam.
Czy te 4 lata rzeczywiście wyryły się pani w pamięć?
Tak,
mocno?
Tak, tak. To mieszkaliśmy w Port Saidzie. Była to epoka Nassera, wisiały jego portrety, krótko już teraz.
Tego, który znacjonalizował kanał Suezki.
Tak, tak, tak. I wtedy nastąpiło jakieś zbliżenie ze Związkiem Radzieckim, chyba polityczne Egiptu i stąd może też jakieś kontakty, aczkolwiek te polskie linie oceaniczne po prostu miały biura w portach świata, niezależnie od tego, jak kraj się ustosunkowywał do ówczesnej rzeczywistości politycznej i zimnej wojny. Mieszkaliśmy blisko kanału. Także słychać było syreny statków, które dopływając do kanały właśnie dawały znak taki, żeby otworzyć te śluzy. Chodziłam codziennie na plażę z mamą. Jako dziecko kąpałam się w morzu. Pamiętam delfiny, które podpływały na tyle blisko, nie na tyle blisko, żeby ja jako małe dziecko mogło z nimi pływać, bo byłam za mała, ale dorośli pływali z delfinami. To do dzisiaj mam duży bardzo sentyment do delfinów. Także to było miłe dzieciństwo, słoneczne, nad pięknym Morzem Śródziemnym. Taka była atmosfera, no to było krótko po kryzysie sueskim, po wyjściu Anglików, także taka jeszcze była atmosfera, no postkolonialna.
Taki unikatowy moment historii właściwie, który tak, gdzieś tam pani
tak, i ciekawe, znalazła. Pamiętam Egipcjan, którzy przynajmniej w tych portach śródziemnomorskich jest pewien taki gatunek człowieka, Morza Śródziemnego, niekoniecznie Egipcjanina, ale taki, no... ludzie przedsiębiorczy i pomysłowi, pracowici z fantazją, tak. Kawiarnie włoskie, prowadzone jeszcze przez Włochów wówczas, do których chodziłam z rodzicami.
To naprawdę taka fotograficzna pamięć rzeczywiście.
Tak, zupełnie, tak, tak, tak. Pamiętam nasze mieszkanie, po którym to dość duże mieszkanie, jeździłam na hulajnodze po tym mieszkaniu. Tak, pamiętam, kupowałam sobie pierwszy raz sama kupowałam sobie buty, mając 2 lata, bo zobaczyłam jakieś, idąc z mamą przez Porce i zaczęłam w sklepie jakieś buciki, które mi się spodobały, a mama powiedziała, że mi ich nie kupi. I jak powiedziała na swoje nieszczęście, że jak chcesz, to sobie Kasiu kup sama. No i ja weszłam do tego sklepu, no i sobie kupiłam sama.
Czyli taka samodzielna Kasia od zawsze, tak?
Była chyba już... tak.
Pani poseł, no dobrze, ale potem jest taki powrót do tego kraju ojczystego.
Tak, wróciliśmy
parę
do...
lat w Polsce. Tak, wróciliśmy... Co prawda też w miejscu...
Tak, wróciliśmy do Gdyni, bo moi rodzice mieszkali w Gdyni przed wyjazdem do Port Saidu. Po powrocie, ponieważ mieszkali w Kawalerce, już po powrocie wynajęli mieszkanie w Gdyni Orłowie. Ale pamiętam, jak wróciliśmy, ja chciałam cały czas iść na plażę, a to był początek marca i mama mi tłumaczyła, że to nie jest ta plaża. No ale uparłam się, że mamy pójść na tą plażę. Poszliśmy i tak bardzo mnie przewiało i tak było potwornie zimno, że okazało się, że jest plaża, jest piasek, ale trochę inna temperatura. Kiedy mieszkałam w Orłowie, jeździłam na rowerku Żabka po całym Orłowie, które wówczas była jedna asfaltowa droga, po której dzieciom nie wolno było jeździć, trzeba uważać, nie jeździć na tą asfaltówkę, tak, to były strasznie polne, strasznie wyboiste drogi, bardzo bezpieczne, bo bardzo mało samochodów w nim jeździło. Także ono było pełne takich pustych miejsc, łąk. Przed naszym domem była łąka duża, na której dzieci się spotykały z całej okolicy i bawiły w najróżniejsze gry.
No dobrze, ale potem rodzice znowu walizki. Spakowaliście
tak,
się na długo.
Ojca wysłano do Bombaju w Indiach, do prowadzenia biura właśnie Polskich Linii Oceanicznych w Bombaju. Także pojechałam tam mając 8 lat, w zasadzie popłynęłam, bo myśmy się przemieszczali statkami.
Polskie linie oceaniczne.
Polskie linie oceaniczne. Statki handlowe miały wówczas zawsze 2 kabiny pasażerskie, gdyby ktoś płynął. Były małe, ale były nawet baseny na tych statkach. Była kamera filmowa, czy projektor filmowy i statki wypożyczały sobie filmy. Pamiętam, jak tam się mijały polskie statki na morzu, to podpływały, a szalupa. I to były filmy fabularne. Mm. Tak nawet czasem można było obejrzeć film, który niekoniecznie był wtedy w Polsce dozwolony. Także płynęłyśmy z mamą na tym statku 6 tygodni do tych Indii.
Czy dla pani to było normalne, takie przemieszczanie się, takie zmiany życia, życie na walizkach? Czy jako dziecko, no przecież gdzieś tam pani nawiązywała kontakty
rówieśnicy? No tak, ale dzieci przyjmują rzeczywistość bardziej, są bardziej elastyczne, jak to dzieci, przyjmowania zmieniającej się wokół nich rzeczywistości niż dorośli. W Indiach trafiłam do angielskiej szkoły. Angielski jest jednym z języków urzędowych Indii i może dzisiaj to już się troszkę zmieniło, ale wówczas to też znowu przyjechałam do Indii, jak teraz wiem, krótko po wyzwoleniu, po odzyskaniu przez Indię, czy uzyskaniu przez Indię niepodległości.
Nie było już wicekróla.
Nie było, tak. I to było 15 lat po odzyskaniu niepodległości przez Indię. 17, przepraszam. Także jeszcze też, tak jak w tym Egipcie, tak w tych Indiach czuło się jeszcze tą postkolonialną atmosferę postangielską jeszcze. No i język angielski był językiem, w którym mieszkańcy Indii mogli ze sobą się porozumieć, bo Indie są wielonarodowościowe, wielorasowe, wieloreligijne i wielojęzyczne, bo 220 języków wówczas. Także ja się bardzo dobrze czułam w tych Indiach i zaakceptowałam te Indie chyba prędzej niż dorośli, czy Polacy, czy moi rodzice. Indie mają to do siebie, że to już Anglicy to odkryli w czasach swoich kolonii, że im dłużej tam się jest, tym bardziej się odkrywa to, że się tego kraju wcześniej nie znało.
Na początku wydaje się pewnie, że wszystko jest jasne.
Im dłużej się jest, tym trudniej jest z nich wyjechać. Także jak się nie wyjedzie odpowiednio
A pani
szybko.
Całą szkołę podstawową?
Tak, to praktycznie tak, bo zaczęłam drugą klasę w Polsce. Wyjechaliśmy do Indii w listopadzie, czy w październiku, że chodziłam miesiąc do drugiej klasy. Dopłynęliśmy do Indii na początku grudnia. Poszłam na 2 tygodnie do drugiej klasy w Bombaju. Tam kończył się rok szkolny właśnie w grudniu, zaczynał w styczniu, no i w styczniu posłano mnie już do trzeciej klasy. Także w zasadzie do tej drugiej klasy nie chodziłam. A jak wyjeżdżaliśmy, skończyłam 8 klasę i znowu wyjechaliśmy w styczniu, płynęliśmy 4 miesiące do Polski,
nie
bo
tak
był zamknięty kanał sueski
po
wojnie.
Nie tak szybko, pani poseł. Jeszcze zapytam jeszcze o te Indie, jeszcze zapytam chwilę o tę szkołę podstawową. Jak pani to wspomina? No bo
bardzo dobrze. To była bardzo dobra szkoła i bardzo sympatyczna. 90% uczniów było obywatelami Indii. Trochę cudzoziemców, takich jak ja, trochę Polaków, bo był konsulat polski w Bombaju. Tam kilkanaście rodzin polskich, jacyś przedstawiciele handlowi tych ówczesnych polskich central handlu zagranicznego. Bombaj był bardzo ruchliwym portem, także nie było dnia, żeby nie było polskiego statku. Także mój ojciec miał co robić. A szkoła była, no jak teraz ona nadal istnieje i okazuje się, że to jest szkoła, do której się zapisuje dzieci jeszcze przed narodzeniem, jest dobra. Wtedy tego nie wiedziałam, ale czułam się w niej bardzo dobrze i tak trochę w kontekście naszych uchodźców z Ukrainy i ich dzieci, które teraz idą do polskich szkół, w ogóle bym się nie bała jakby bariery językowej. Moi rodzice oboje znali dobrze angielski, ale powiedzieli mi, jak już widzieli, że jedziemy do tych Indii, że pójdę do angielskiej szkoły, że mnie w ogóle nie będą uczyć tego angielskiego, żadnych słówek, sama się nauczy, umysł sam się nauczy. I tak faktycznie było, że też w tej szkole dano mi spokój przez pierwsze 3 miesiące i nasze umysły są jak komputery, wchłaniają to, co słyszą i szeregują, porządkują sobie to. Także zaczęłam mówić po 4 miesiącach pełnymi zdaniami, bez uczenia się. To było fajne. I młodsze dziecko, tak jak obserwowałam, tym szybciej się uczyło tego języka. Także bardzo lubiłam tą szkołę. Uczyliśmy się historii Wielkiej Brytanii i Europy, a równolegle historii Indii. I tamtego obszaru podobnie było z geografią. Bardzo dobrze prowadzona nauka samego angielskiego.
Mogła pani w wielkiej grze brać udział.
Proszę?
Na temat historii Indii. Taki temat sobie wymyśliłem teraz na poczekaniu. No ale to inna sprawa. A indyjska ulica? Pamięta pani?
Pamiętam.
Dobrze.
Oczywiście. Kraj o potwornych kontrastów. Potwornej biedy. Ludzi, którzy umierali z głodu. Epoka suszy, która przyciągała do miasta właśnie kwiecień, maj, do miasta 5-6 milionów więcej ludności z wiosek, które właśnie cierpiały z powodu suszy. Później pora deszczowa, monsun, padający deszcz przez 3 miesiące. Cały ten okres letni, czerwiec do września. Także najlepsza pora, żeby odwiedzić Indie, które nie są jednym krajem, w zasadzie są subkontynentem, ale to jest najlepsza pora, październik, kiedy wszystko jest zielone i jeszcze nie doświadcza takich upałów. Bardzo inne Indie na południu, bardzo inne na północy, jeszcze inne pośrodku. uczyłam się języka francuskiego, uczono nas też języka hindi, ale już niestety z tego hindi niewiele pamiętam. I też uczono języka danego stanu. Wtedy to próbowano zaprowadzić język nieangielski jako język obywateli i obywatelek Indii. Wybrano język hindi, który był językiem północy. Może dzisiaj trochę się to bardziej udało, ale wtedy, kiedy ja tam byłam, to Hindusi między sobą rozmawiali po angielsku.
Tak teraz z perspektywy obecnej, życiowej, mogłaby pani tam pojechać i zamieszkać na stałe?
Sądzę, że tak. Aczkolwiek ja zawsze, już jako dziecko, wiedziałam, że chcę mieszkać w Polsce. Jak chodziłam z rodzicami na polskie statki, które tam przypływały na kilka dni zawsze, co najmniej do portu w Mumbai. No, chodziłam z ojcem czasami na te statki i słyszałam język polski, to mnie tam coś chwytało za serce.
Tęsknota dziecka?
Za Polską, za językiem. Gdzieś może się człowiek z tym rodzi.
To zaraz o tym dorosłym życiu porozmawiamy w drugiej części, poza protokołem. Teraz tradycyjnie utwór muzyczny zaproponowany przez gościa. Dlaczego będzie to Leonard Cohen, Susanna?
Dlaczego to będzie Leonard Cohen? Bo prosił pan, żeby to było coś, co wiąże się z jakimiś wspomnieniami. Leonard Cohen towarzyszył mnie i całemu mojemu pokoleniu w latach naszej młodości, naszej młodości licealnej, studenckiej. To był okres, jak pan przed chwilą przypomniał, PRL-u. Leonard Cohen jest, czy był, bo już niestety nie żyje, był bardem tamtego pokolenia, szalenie popularny w Polsce, może z uwagi na złożoną sytuację naszą w Polsce, nasze tęsknoty za wolnością, o których śpiewał, wolnością osobistą. Między innymi o tym Cohen śpiewał. Mhm. Może to spowodowało, że był taki moment, kiedy Cohen był chyba bardziej popularny w Polsce niż w swojej ojczystej Kanadzie. Zresztą Cohen pochodzenie ma polsko-litewskie. Może to też powodowało, że gdzieś czuliśmy wspólnotę.
No to u nas popularny jest zawsze
i na u nas został spopularyzowany przez Macieja Zębatego, niestety nieżyjącego już. A skoro jesteśmy w Radio Poznań, to przypomnę, że Cohen raz koncertował w Poznaniu w 1985 roku. Nie pamiętam już, w jaki sposób zdobyliśmy bilety, bo pamiętam, że byłam na tym koncercie. Było 4000 osób na tym koncercie, bardzo dużo studentów. I później przypomnę, że Cohen przyszedł tutaj do tego studio o 11 w nocy i do 1 w nocy udzielał bardzo długiego wywiadu. Jego menedżer się denerwował, bo następnego dnia miał koncertować we Wrocławiu, ale przedłużała się ta rozmowa, ale Cohenowi wyraźnie się tu u was podobało w tym radio i do 1 w nocy dawał, wtedy właśnie dawał dłuższy wywiad. I tak, dlatego wybrałam Cohena, żeby przypomnieć nam ten czas.
Powiem tak, nie mam więcej pytań.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, He said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like
Poza protokołem.
Przypomnę, dzisiaj poza protokołem w naszym studiu Katarzyna Kratkowska, poznańska posłanka Lewicy, z którą rozmawiamy przed przerwą o dzieciństwie burzliwym, kolorowym, egzotycznym, Indie, Egipt. Potem był powrót do Polski i też to, co chyba zostało z dzieciństwa, czyli ten język angielski przekuł się na dalsze życie. Po pierwsze skończyła pani anglistykę, no ale też na ile to miało też wpływ na pani postrzeganie świata? Czy pani się fascynuje tą kulturą anglosaską, tak ogólnie rozumianą? Coś, co definiuje panią ją w jakiś sposób, jeśli chodzi o rzeczywistość?
To wychowałam się po części na literaturze brytyjskiej, młodzieżowej, dziecięcej, młodzieżowej, bo mieszkając w Indiach, chodząc do tej angielskiej szkoły, korzystając z angielskich bibliotek, zaczytywałam się, bo bardzo dużo wtedy
pani
czytałam.
Pani napisała, że bardzo dużo
chłonęłam, tak, idąc czytałam. Ulicą czytałam, cały
czas czytałam. W jednym z wywiadów chyba powiedziała pani, wtedy, że wychodziła pani i czytała po prostu, żeby się dowiedzieć do końca, co się dzieje. To na ulicy
i
było.
Tak. I czytałam tylko wtedy, kiedy nie byłam w basenie, to nie czytałam już. Wtedy się czytało wyłącznie, przypominam młodszym słuchaczom, książki drukowane, tak? Nie było Kindli i nie było internetu. Ja w ogóle jestem filologiem z powołania, nie tylko z wykształcenia. Lubię słowo i słowo jest moim narzędziem pracy. Także bardzo lubię język angielski. Byłam kiedyś bardzo dobra w tym języku. Teraz bardzo dużo mówię po polsku, więc mam poczucie, że może trochę zagubiłam ten język, chociaż to nie jest prawda, bo się języków nie zapomina. Wracając ze szkoły w Indiach, znałam już do końca ten język, ale w ostatniej chwili wybrałam studia filologiczne po to, żeby mieć dyplom poświadczający, że rzeczywiście ten angielski znam. Tak sobie wtedy pomyślałam, że będzie to, da mi to jakiś fach, a pójdę sobie potem na studia teatrologiczne, na które się wybierałam, odzyskawszy ten dyplom. Ale ponieważ zaproponowano mi pracę na anglistyce, to zostałam na tej anglistyce, już tej teatrologii nie skończyłam. Uczyłam historii kultury brytyjskiej.
Skąd w takim razie temat pani pracy, wpływ XVIII-wiecznej Szkocji na Polskę? To ja się ze sobą najpierw zacząłem zmagać. Co ta Szkocja wtedy miała do powiedzenia między
Bardzo
Bogiem
dużo
a
miała do powiedzenia, zwłaszcza w Wielkopolsce, ponieważ ówcześni polscy ziemianie wysyłali swoich synów, czy sami jeździli w wielką podróż właśnie do Szkocji, ponieważ Szkocja wówczas, w ówczesnej Europie, przodowała, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa. Rolnictwo szkockie było wiodące w tamtym okresie i stamtąd sprowadzano nie tylko nową myśl rolniczą, ale także nowe maszyny. Były nawet takie, w samej Wielkopolsce możemy spotkać miejscowości takie jak Nowa Szkocja do dzisiaj, tak, które zawdzięczają swoje nazwy temu, że ci polscy ziemianie przywozili także samych Szkotów, farmerów, ażeby tutaj te nowe porządki, uczono tych nowych porządków. i zakładano rolnictwo zgodnie z tymi nowymi metodami. Przywożono stada bydła, owiec, także psów pasterskich do Polski. A za tym też szły wpływy w architekturze ówczesnej. Także to było bardzo ciekawe.
Czy możemy się trochę poczuć tutaj, jadąc gdzieś na Wielkopolską prowincję?
Tak, pracę magisterską pisałam o pierwszym dzienniku podróży po Szkocji, napisanym przez opiekuna młodego Czartoryskiego, Krystyna Lacha Szyrmę, który z nim podróżował do ówczesnej Szkocji i napisał dziennik podróży. O tym była praca magisterska.
Wspomniała pani o czytaniu książek, o tym, że to było tak namiętne czytanie, bo to tak można chyba nazwać. No, oczywiście pani ulubione lektury w takim razie.
Ówczesne?
W ogóle.
Nie, w ogóle, no to w ogóle to zależy od nastroju. Dzisiaj muszę powiedzieć, że czytam znacznie mniej książek, aczkolwiek cały dzień czytam, ale czytam, prawda, różne teksty społeczno-polityczne.
Tak, albo projekt ustawy.
Albo projekty ustaw.
To raczej lektura kiepska na wieczór.
Tak, teraz właśnie lecąc samolotem zabrałam książkę o myśli na XXI wiek, takiego socjologa, politologa Harari. Polecam.
Ja jeszcze na chwilę do tego Bombaju nawiążę, bo to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Pani uchyliła rąbka tajemnicy, mówiąc o tym, że nurkowała na bezdechu, że nauczyła się pani tego w Bombaju, że była pani w tym naprawdę dobra.
Tak, to znaczy, no, każdy z nas ma do czegoś, prawda, jakąś większą czy inklinację, czy umiejętność i akurat to i zawsze miałam dobry kontakt z wodą. Bo gdzieś dobrze czułam wodę, nauczyłam się naprawdę jako dziecko pływać w 15 minut.
Polskie linie oceanicznie, tak. To będę powtarzał jak mantrę.
Nie wiem, ale to po prostu, no, także ta woda zawsze mi leżała i no, mieszkając w Bombaju, mieszkaliśmy blisko takiego klubu basenowego, tam było kilka basenów. Kiedyś to był klub za czasów kolonialnych angielski. W tym klubie spotykali się też Polacy, którzy tam mieszkali w Bombaju, inni Europejczycy i nieeuropejczycy. Tam się spędzało wolny czas, wakacje, soboty i niedziele. Był blisko morza czy nad morzem. Był piękny, taki odkryty basen w kształcie mapy Indii, bardzo duży, z bardzo wysokimi trampolinami, także bardzo lubiłam skakać z tej najwyższej wieży do wody. No i siłą rzeczy pływałam, także pływałam tam cały dzień. Pływałam dobrze, lubiłam pływać. Trochę trenowałam pływanie przez jakiś czas. No i to nurkowanie, tam na środku tego dużego basenu była wyspa dla pływających i bawiliśmy się jako dzieci w takie gonitwy dookoła tej wyspy. Trzeba było się gonić pod wodą. Także po prostu jak się trenuje, no to się pływa na tym bezdechu i do dzisiaj to lubię. Kiedy jest okazja, ostatnio przez pandemię tych okazji nie było, ale kiedy jest okazja gdzieś pojechać, nurkować, to lubię nurkować, ale bez tego całego sprzętu, tylko właśnie na bezdechu.
Był Cohen, będzie Tina Turner. Dlaczego
Tina Turner? No bo z kolei to jest kolejny ten utwór, który zaproponowałam, The Best. To jest 89 rok, przełom w Polsce. Po wielu latach PRL-u nowa nadzieja, wielka radość, wielkie oczekiwania. Trochę tak jak Tina Turner, która największą karierę zrobiła po 50-tce i właśnie z tego okresu pochodzi ten utwór. No i wtedy tą Tina Turner słyszało się na polskich, poznańskich ulicach. Nie wiem, czy pan pamięta ten czas, kiedy jeszcze był handel.
Szczęki.
Tutaj tak. No i ta Tina Turner nam towarzyszyła. To taki radosny utwór.
No to w takim razie.
I taki był tamten czas.
Tak radośnie sobie zagrałem.
Tak sobie radośnie, żeby nie było tylko nostalgicznie.
You come to me. Yeah. poza protokołem.
Napodróżowaliśmy się troszeczkę dzisiaj w tej audycji. Zapytam Katarzynę Kretkowską, czy w takim razie Poznań, w którym pani ostatecznie osiadła, nie jest dla pani za ciasny? Czy to jest miejsce, w którym się powinna pani rzeczywiście znaleźć tak docelowo?
Znalazłam się tu docelowo, ponieważ mieszkam tu od 76 roku. Przyjechałam tu na studia, tak dość niespodziewanie, ponieważ wybierałam się na studia do Krakowa. Moi rodzice pochodzili właśnie z rejonu Krakowa, Lwowa. Ale w ostatniej chwili koleżanki powiedziały, że jeżeli na anglistykę, to tylko do Poznania, bo tu jest najlepsza anglistka. Nigdy wcześniej w Poznaniu nie byłam, aczkolwiek mieszkaliśmy w Orłowie, w takiej willi wybudowanej przez poznaniaków. I od nich rodzice wynajęli mieszkanie w tej willi, ponieważ ona była za duża. Tam były takie przepisy w PRL-u, że nie wolno było mieć, oni tam przekroczyli jakiś wymiar i po prostu wynajęli nam piętro. I to byli państwo żółtowscy, z tych żółtowskich, bardzo poznańskie nazwisko, a pani z kolei, żona pana żółtowskiego, była z domu Ratajczak, z tych Ratajczaków.
To również bardzo poznańskie nazwisko.
Także taki miałam kontakt z Poznaniem. Rodzice się przyjaźnili, mieli syna państwo żółtowscy, który był dokładnie w moim wieku, 3 tygodnie starszy, także się wychowywaliśmy jak brat z siostrą. No ale do Poznania przyjechałam po raz pierwszy raz i mnie ten Poznań zachwycił, ponieważ po wybrzeżu, które było rozbite wówczas na Gdynię, Sopot, Gdański, nie było takiego miejsca, które byłoby sercem jakby tego Trójmiasta wówczas. Poznań mi się podobał, że tutaj ten uniwersytet był skupiony w jednym miejscu. Wówczas nie było jeszcze Moraska. I wszyscy się spotykali w tych samych kawiarniach, w centrum. Nie było ich aż tylu, ile dzisiaj.
Trwa ta fascynacja.
Czuło się troszkę takiej atmosfery przedwojennej poznańskości. Było trochę rzemiosła w większym stopniu zachowanego niż może gdzie indziej. No, spodobał mi się Poznań i
to trwa do tej pory?
Tak. No teraz poselstwo powoduje, że część czasu trzeba spędzać w Warszawie, także znowu na tych walizkach pomiędzy Poznaniem, Warszawą i moim lasem, w którym mieszkają zwierzęta, o które pan pytał.
Tak, pytałem przed programem, bo też jest to taka rzecz charakterystyczna. Pani mówi, że zbiera trochę po ulicach te takie nieszczęsne historie, może, które się dzieją.
Tak,
psie, kocie.
Kiedy mamy mieszkanie w centrum Poznania, w sercu Starego Miasta, koło Krąglaka, ale już od pewnego czasu nasze córki już są bardzo, bardzo dorosłe. Mieszkają poza Poznaniem. I ja więcej czasu teraz, kiedy mogę, spędzam w takim domu w lesie na pograniczu Wielkopolski Lubuskiego. I te zwierzaki tam się raczej przyplątują i już tam mieszkają. Także tam są jakieś psy, koty, koniki, które czekają, które tam mają swoją emeryturę. Tak, zawsze miałam taki i mam stosunek do zwierząt jako do istot, jak pisze Tokarczuk. Istot nieludzkich, ale istot czujących i myślących.
I to jest takie miejsce, w którym pani będzie chciała osiedlić, czy zostanie
nie,
jednak już poznańską stacja docelowa?
To też jest tak, że to jest z tymi walizkami ciągle.
Czyli
jeszcze się nie wybieram. Może, wie pan, po 95 roku życia, to może to będzie miejsce docelowe. Tak.
Czyli tu otwartą tak naprawdę pozostawiamy drogę. No to w takim razie życzę wielu ciekawych wydarzeń.
Dziękuję bardzo.
W takim razie naszym gościem była posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska.
Poza protokołem.